Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. To jest podcast Narodowego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj przenosimy się do Wrocławia. Do Wrocławia, w którym bardzo prężnie działa Muzeum Architektury. Jeżeli słuchacie regularnie audycji kulturalnych, to pewnie kojarzycie, że już kilka odcinków związanych z tym, co jest tam prezentowane, przygotowaliśmy. Gdzieś tak nie bez powodu. Te wystawy są bardzo ciekawe i, jeżeli mogę tak powiedzieć, prezentują takie nowe, świeże spojrzenie na zagadnienia, które omawiają. Tak samo jest tym razem, bo będziemy rozmawiać o wystawie Nowoczesne Wnętrze. Wrocławska architektura wnętrz w czasach politycznej odwilży. Kiedy ja dotarłam do informacji o tej wystawie, to nie ukrywam i zaraz zapytam o to też naszego gościa. Pomyślałam sobie w pierwszej chwili, że przecież o designie, o projektowaniu wnętrz, mebli, już od kilku ładnych lat powstają książki, publikacje. To jest temat, który żyje. Myślę, że nawet od więcej niż od ładnych paru lat doceniamy tworzących wtedy artystów, projektantów czy rzemieślników. Ja mam pewien pomysł na tę rozmowę, ale zobaczymy, czy zgodzi się na niego mój gość, a jest nim kurator tej wystawy, pan dr Tomasz Mikołajczak, historyk sztuki, pracujący na Katedrze Historii Sztuki i Filozofii Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry.
Na początek chciałam odnieść się do tego, co powiedziałam przed chwilą, mianowicie do tego, że temat tego, jak wyglądały wnętrza, jak projektowano meble, przestrzeń w PRL-u, żyje już od jakiegoś czasu i jestem ciekawa, jak pan sądzi, czy on jest już wyeksploatowany, czy jednak wciąż można natrafić na nowe wątki, nowe zagadnienia i też, co dzieje się na wystawie Muzeum Architektury, przybliżać nowych twórców, którzy być może jeszcze trochę w cieniu pozostają.
Zgadzam się oczywiście z tą tezą. Otóż warto przypomnieć niezwykle ważne wydarzenie, jakim była wystawa zorganizowana w Warszawie w Muzeum Narodowym w 2011 roku pod tytułem Chcemy być nowocześni. I to właściwie ta wystawa zainicjowała szersze zainteresowanie tym problemem, tą tematyką, czyli polskim designem po 1945 roku. Od tego momentu upłynęło już 13 lat, a zatem jesteśmy pełniejsi o wiedzę na temat designu polskiego tego okresu, ale nie ukrywam, że dominuje chyba w naszej takiej przestrzeni naukowej czy przestrzeni zainteresowań tym tematem podejście warszawocentryczne. Stąd wystawa moja ma też na celu przypomnieć nieznanych autorów i autorki mebli, wnętrz, ceramiki, szkła, trochę malarstwa również pokazujemy. Mam świadomość, że najbardziej znane są te zjawiska związane właśnie z Warszawą, ze stolicą. Również szeroko opisywane i omawiane są dwie wystawy, które inicjują ten okres odwilżowy, a mam tutaj na myśli ogólną polską wystawę młodej plastyki przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi. To była taka wystawa prezentująca głównie malarstwo, grafikę, która inicjowała ten czas po socrealizmie w 1955 roku w warszawskim Arsenale. Natomiast w zakresie designu tutaj warto wymienić drugą ogólnopolską wystawę architektury wnętrz, która się odbyła w 1957 roku w Zachęcie, a rok później ogólnopolski salon architektury wnętrz, który się odbył w krakowskim Pałacu Sztuki. I te dwie wystawy, plus ta wcześniejsza związana z malarstwem, mają już sporą bibliografię, natomiast mało się mówi na temat okręgowych wystaw, które ja na naszej wystawie wrocławskiej też przypominam. No, warto też dodać, że jakąś wielką popularność zyskuje i zyskał wówczas w czasach PRL-u fotel 366 Józefa Hierowskiego, a jest to nazwisko wrocławskie i fotel ten został zaprojektowany we Wrocławiu. Dlatego ten Wrocław jako historii polskiego designu musi się pojawić. A więc staramy się przełamać może nieco centralizowaną optykę związaną z tym tematem.
W opisie wystawy znalazłam taką frazę, która dosyć często pojawia się w wielu innych kontekstach związanych ze sztuką, z architekturą. Mianowicie to są postawy twórcze artystów i artystek. Jeżeli chodzi o wystawę w Muzeum Architektury we Wrocławiu, no to rozumiem, że chodziło o to, jak te postawy twórcze zmieniły się, czy mogły zmienić się w końcówce lat 50., w tym momencie poodwilżowym. I właśnie o rozwinięcie tego, czym te postawy były, chciałam pana prosić. Być może te postawy na Dolnym Śląsku, który przecież ma diametralnie różną historię, chociażby od centralnej części Polski, były inne, czy czymś się różniły?
Tutaj warto przypomnieć kluczową postać dla naszego regionu. Co ciekawe, tą postacią zajmowałem się jakieś 5-6 lat temu. Chodzi o Władysława Winczego. Ja poświęciłem jemu dużą monograficzną wystawę, również w Muzeum Architektury, tuż przed pandemią. Natomiast istota tego zagadnienia wiąże się z tym, że artyści przyjechali na Dolny Śląsk, właściwie na tereny całkowicie obce, pozbawione jakiejkolwiek ciągłości, no, od czasów średniowiecza, prawda? Stąd pojawiały się też takie kuriozalne próby promowania głównie architektury gotyckiej, czyli piastowskiej w cudzysłowie. Natomiast Wincze przyjechał do Wrocławia, zaproszony przez Eugeniusza Geperta, pierwszego rektora naszej uczelni, ze sporym bagażem, ponieważ on studiował w Warszawie przed wojną. Tam został przyjęty do spółdzielni artystycznej ŁAD, w roku 1936 i bardzo silnie w nim tkwiły te tradycyjne zasady, metody organizowania przestrzeni wnętrz, tworzenia mebli. Był tradycjonalistą, silnie związany właśnie jeszcze z tymi tradycjami krakowskimi, warsztatów krakowskich między innymi. Był uczniem Wojciecha Jastrzębowskiego, a więc tutaj nie należy się dziwić. Dlatego we Wrocławiu on starał się przeszczepić ten ładowski styl we wnętrzach właśnie, no, głównie projektowanych na początku lat 50. użyteczności publicznej, ale także we wnętrzach takich na poły prywatno-instytucjonalnych. Mam tutaj na myśli gabinet profesora Ludwika Hirschfelda, gdzie bardzo widać te korzenie warszawskie, ładowskie, a więc podkreślanie morfologii drewna, usłojenia, stosowanie oczywiście metod rzemieślniczych, również angażując tutaj naszą kowalnię Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, a więc pojawiają się kute kinkiety, żelazne lampy, osłony kaloryferów, tkanina zajmuje bardzo ważne miejsce, żakardowa w tym gabinecie Hirschfelda. Natomiast moja wystawa oddaje głos pierwszemu pokoleniu studentów i studentek Winczego. A więc są to ludzie, którzy urodzili się w latach 20., przeżyli wojnę i pojawili się na Dolnym Śląsku z wielką chęcią budowania swojego życia i budowania swojej przestrzeni w sposób może nieco bardziej nowoczesny i odmienny od tego, co znali w latach swojego dzieciństwa. Mówimy tutaj o pokoleniu, które kończyło studia dokładnie w 1952 roku. A więc po 4 latach, 5 latach studiów oni wychodzili z pewnym bagażem doświadczeń, a jak co prawda studenci, z pewnością bliska im była chęć jakichś zmian, jakichś modyfikacji tego, czego uczyli ich nasi profesorowie, a w tym właśnie Władysław Wincze. I już w roku 1958 mamy tego wyraźne znaki, ponieważ w tym roku we Wrocławiu miały miejsce 2 ważne wystawy. Pierwsza miała tytuł Meble, ceramika, szkło. Odbyła się wiosną. I co ciekawe, jej autorami, autorkami byli przyjaciele, których wiązała wspólna przeszłość, czyli studia na PWSSP. I oni zorganizowali wystawę w świeżo otwartej galerii CBWA przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu, gdzie właśnie pojawiły się niezwykle nowoczesne, niezwykle progresywne w swojej formie projekty mebli, ale także ceramiki, odrobinę grafiki, szkła. W tym się specjalizowała wrocławska uczelnia. Druga z kolei z wystaw, o których powiedziałem, czyli wystawa już oficjalna, której patronem był sam dziekan Władysław Wincze, nosiła nazwę drugiej okręgowej wystawy architektury wnętrz i grafiki. I również widać tutaj było te wpływy wcześniejszej wiosennej wystawy, ponieważ obok tych tradycyjnych mebli drewnianych pojawiły się też meble wykorzystujące już całkowicie inne tworzywo. Także możemy powiedzieć, że we Wrocławiu mieliśmy do czynienia z takim, powiedzmy, konfliktem młodszego i starszego pokolenia, chociaż oczywiście ten konflikt bardziej zarysowuje na potrzeby wystawy, nie był on taki wyrazisty, bo i w projektach Vinci'ego da się dostrzec jakieś progresywne nuty.
Myślę, że kiedy rozmawiamy o sposobie projektowania czy urządzania wnętrz, warto jest zwrócić się także ku takim przestrzeniom publicznym i użytkowym, bo jedna rzecz to są mieszkania, to co proponowano ludziom, w jaki sposób te mieszkania miały spełniać swoją funkcję, jednocześnie dopasowując się do możliwości lokalowych, do tego, jakie mieszkania wtedy powstawały i jakie były dostępne. Tutaj przypomina mi się książka Agaty Szydłowskiej, Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL, ale przecież drugą stroną są te części użytkowe, to znaczy na wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu możemy zobaczyć zdjęcia z klubu dziennikarza, z baru Wiking. Tam pojawia się, jeżeli dobrze pamiętam, sklep z wełnami. To jest też fenomen, wydaje mi się, że takie sklepy z tekstyliami, poszerzmy to w ten sposób, często były przepięknie projektowane i niektóre do dzisiaj jeszcze funkcjonują, co ciekawe, w centrach większych miast. Jaki był pomysł na wnętrza w tym czasie i jak architekci czy projektanci, o których przed chwilą pan mówił, tę przestrzeń zagospodarowywali?
To bardzo ważny dział naszej wystawy. Pokazujemy około 160 zdjęć archiwalnych, spośród których bardzo znacząca część właśnie prezentuje lokale gastronomiczne, bary, restauracje, kluby, a także sklepy. I tutaj warto podzielić te wnętrza użyteczności publicznej na właśnie te dwie kategorie, czyli lokale rozrywkowe, bo trzeba zauważyć, że okres odwilży wiąże się również z nowym sposobem życia, powiedzielibyśmy teraz po angielsku lifestyle'em. Chodzi o to, że mieszkańcy głównie dużych miast zaczynają odkrywać życie prywatne. Coś, co w okresie jeszcze socrealizmu, tego twardego stalinizmu nie było możliwe, ponieważ pod koniec lat 40. cała Polska była zaangażowana w odbudowę kraju i dopiero w drugiej połowie lat 50. pojawia się rodzaj pewnego oddechu społecznego, że tak powiem, i wiąże się to właśnie z odkrywaniem tej prywatności. A zatem kluby nocne, restauracje i bary mają na przykład, co widać wyraźnie na tych zdjęciach, miejsce pośrodku sali związane z tańcem, czyli parkiet taneczny. Przewidziane jest miejsce na orkiestrę, mamy fortepian, perkusję, a więc widać wyraźnie, że ten smutek powojenny troszeczkę ustępuje właśnie takiej chęci rozrywki. W przypadku placówek handlowych ogromną rolę tutaj pełnią dekoracje plastyczne, które też mają spełniać taki rodzaj reklamy danego obiektu, a zatem dominują ogromne dekoracje plastyczne, które pojawiają się na jakiejś takiej ścianie czołowej. To może być mozaika, mogą to być murale, często panele szklane, ręcznie malowane. I na tle tego typu ściany ustawiane były regały z asortymentem. Co ciekawe, na tych zdjęciach przeważają pełne półki, a więc jest to jeszcze taki okres, który stara się podkreślać pewną zasobność tych placówek handlowych, tych sklepów, a więc mamy półki pełne różnego rodzaju produktów spożywczych, tudzież obuwia, tudzież właśnie tych tkanin, tudzież futer, bo też prezentujemy sklep z futrami. Przypomnę, że przed wojną i w okresie wojny właściwie sklepy z gotową odzieżą nie funkcjonowały, ponieważ był to czas, kiedy zamawiano odzież u krawca. I dopiero to się zmienia właśnie w latach 50., a więc pojawiają się sklepy z gotową odzieżą, z tekstyliami. I nasza wystawa też to prezentuje. Tych zdjęć faktycznie zachowało się dużo, niestety wnętrz z tego czasu zachowało się niewiele, a nawet w ogóle. Nie wiem, czy wyprzedzam pytanie, ale mogę zdradzić, że spośród tych kilkunastu wnętrz zachowało się raptem jedno z dekoracją z tamtych czasów.
Rzeczywiście, pan zareagował na to, że się uśmiechnęłam, bo to było kolejne pytanie, które chciałam zadać, mianowicie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby ulicami Wrocławia, niezależnie od tego, jakiej dzielnicy, osiedla czy części, przejść się szukając, tropiąc ślady tego dawnego sposobu projektowania czy tworzenia wnętrz, no ale rozumiem, że jeżeli takie wnętrze ogólnodostępne, nie mówię o mieszkaniach czy lokalach prywatnych, zachowało się jedno, no to pozwolę sobie założyć, że to byłby dosyć krótki spacer.
Architektura wnętrz ma charakter efemeryczny, bardzo szybko przemija, a dowodem tego są nasze burzliwe lata 90. Odzyskanie niepodległości, a także ten dosyć brutalny kapitalizm, który się wdarł do placówek. I to niestety był przysłowiowy gwóźdź do trumny, ponieważ wszystko, co kojarzyło się z PRL-em, zostało wymieniane, usuwane, a więc wiele rzeczy poszło pod kilo pod młotek i niestety nie zachowały się do naszych czasów. Tym wnętrzem, o którym wspomniałem, jest jedynie pływalnia przy Placu Teatralnym we Wrocławiu, w dawnym jeszcze po niemieckim gmachu, gdzie dwaj przyjaciele, koledzy z roku, Ryszard Gachowski i Ryszard Sokół, zaprojektowali bardzo dużą dekorację, taki mural przedstawiający kąpiące się, wypoczywające postaci. Utrzymany nieco w duchu kubistycznym, nieco w duchu Picassa, może bardzo nowoczesny. Jest to jedyne właściwie miejsce, jedyny ślad tego zainteresowania nowoczesnością, niestety.
Przed chwilą opowiedział pan o mozaice, która zdobi ścianę basenu. Mam wrażenie, że mozaika to jest taka spuścizna po twórczości, po sztuce tamtych lat, która również od kilku lat przeżywa renesans i zaczęła się chyba jakaś walka o to, żeby te, które nam jeszcze pozostały, chronić, konserwować, zabezpieczać te, które zostały, ale też tworzyć mozaiki na wzór tych, które powstawały kilkadziesiąt lat temu. No i może to będzie wstęp do rozmowy o detalach i zdobieniach. Oczywiście ten wątek już nam się przewijał w trakcie naszej rozmowy, no bo trudno, żeby było inaczej. Natomiast chciałam zapytać właśnie o takie podejście do zdobień tego, co jeszcze kilka lat wcześniej mogło być źle widziane.
Faktycznie te zdjęcia dokumentują bardzo ładne dekoracje. Jak już powiedziałem, były to mozaiki, murale, także panele szklane. Na wystawie prezentujemy sześć tego typu obiektów. To właściwie dwa obiekty składające się z trzech części. Jest to dekoracja autorstwa Tadeusza Ciałowicza, apteki przy ulicy Nowowiejskiej. Są to takie motywy floralne, wykonane na taflach szkła o wymiarach mniej więcej 90 na 90 cm. One miały tworzyć taki obszerny fryz. Co ciekawe, nigdy tam się nie pojawiły ostatecznie, bo chyba nie pasowały do wnętrza. Chyba były troszeczkę za krótkie. Tam Ciałowicz wykonał malowidła ścienne, natomiast te panele przez 60 lat spoczywały w piwnicy artysty i dopiero jego syn, pan Piotr, przekazał je do Muzeum Miejskiego, a więc w ten sposób ocalały, bo po prostu nigdy nie były użyte. Dzięki temu bezpiecznie spoczywały właśnie w domowej piwnicy i mogliśmy je pokazać na wystawie. Obok tego typu dekoracji bardzo ważną rolę pełniło oświetlenie. Albo to było oświetlenie plafonowe, oświetlające właśnie sufity w taki bardzo efektowny sposób, albo punktowe w formie takich reflektorów stożkowych wykonanych z metalu, których to światło skierowane było punktowo albo na stoły restauracyjne, albo na półki z asortymentem, na przykład na książki w księgarni. Tego typu również zdjęcia i projekty prezentujemy na wystawie. Poza tym ogromny walor dekoracyjny posiadały meble, ponieważ te meble charakteryzowały się bardzo pomysłowymi kształtami, bardzo nowoczesnymi, fantazyjnymi formami. Artyści, artystki sięgali po nowe materiały. Królował metal, królowało szkło. Również te wnętrza oznaczały się wspaniałymi kolorami, co miało też symbolizować właśnie koniec takiej szarzyzny z socrealizmu. Chociaż może tutaj akurat w przypadku wrocławskiego socrealizmu nie mieliśmy do czynienia aż z tego typu efektami, chociaż w przypadku Wrocławia ten socrealizm aż tak nie zaistniał mocno, jak na przykład w stolicy. A zatem to wyposażenie faktycznie składa się z wielu elementów, wielu czynników i te wnętrza tworzyły taką koherentną, niezwykle spójną całość. A może jeszcze dodam rolę tkaniny, bo o tym zapomniałem. Niestety tkaniny się nie zachowały, bo te, jak wiemy, najszybciej ulegają jakiejś destrukcji. Głównie były to malowane ręcznie tkaniny zasłonowe, które zdobione były motywami geometrycznymi, często przypominającymi abstrakcyjne malarstwo, na przykład Pieta Mondriana. Na wystawie prezentujemy jedynie wizerunki tych tkanin, między innymi autorstwa Haliny Wrabec, bardzo utalentowanej absolwentki Wydziału Architektury Wnętrz, a zatem również tego typu elementy odgrywały ważną rolę we wnętrzach.
Na koniec naszej rozmowy chciałabym prosić pana o to, żebyśmy przenieśli się do Muzeum Architektury, gdzie można oglądać wystawę, która jest główną bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, i zapytać o to, w jaki sposób my świat wnętrz z czasów politycznej odwilży możemy odkrywać, poznawać. Wspominał pan oczywiście o zdjęciach, które stanowią chyba fundament tej wystawy, również dlatego, że tak jak padło kilka minut temu, no wielu z nich nie możemy już oglądać w rzeczywistości. One po prostu uległy jakiemuś zatraceniu na przestrzeni lat, ale chciałam też zapytać o obiekty, o to, czy udało się zgromadzić jakieś przedmioty, meble, dekoracje, które są świadkami tamtych historii.
Udało nam się uratować od zapomnienia, a może nawet od zniszczenia, kilka bardzo cennych obiektów. Głównie były to meble pozostające w posiadaniu rodzin artystów i artystek. No niestety pokolenie artystów z lat 20. już nie żyje, ale miałem tę przyjemność spotkać się z dziećmi artystów i wielu z nich faktycznie pielęgnuje ich pamięć, zachowuje jego pamiątki rodzinne. Meble. Tutaj warto wymienić państwa Bochajczuków, właśnie Ciałowiczów, którzy przekazali nam kilka bardzo cennych obiektów. Warto również wspomnieć o państwie Danielewskich, którzy niestety zmarli w tym roku, ale dzięki rodzinie też udało się pokazać wyposażenie, prawie kompletne wyposażenie jednego z mieszkań, które przetrwało 60 lat, ponieważ państwo Danielewscy nie zmieniali wyposażenia wnętrz od tego czasu. A więc faktycznie pokazaliśmy rzeczy, które do tej pory były ukryte we wnętrzach prywatnych. Kilka z nich musieliśmy odnowić. Był to wielki, zbiorowy wysiłek. Tutaj muszę podziękować oczywiście moim koleżankom i kolegom z ASP, że przyczynili się do uratowania kawałka historii naszego miasta, ale też wydaje mi się, że naszego całego kraju, bo wśród eksponatów znajduje się także fotel 366 Józefa Hierowskiego. Był to chyba najbardziej popularny mebel czasów PRL-u, wyprodukowany w niemalże milionie egzemplarzy przez Dolnośląską Fabrykę Mebli w Siebodzicach. No niestety innym kolegom i koleżankom Hierowskiego nie udało się podbić serc użytkowników i użytkowniczek, ale przynajmniej ten jeden mebel jakoś zapisał się na kartach historii polskiego designu. Także Wrocław jest tutaj również obecny.
Wydaje mi się, że nasza rozmowa ponad wszelką miarę udowodniła, że odwiedzenie wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu pod tytułem Nowoczesne wnętrze, wrocławska architektura wnętrz w czasach politycznej odwilży, pozwala nie tylko poznać ten kawałek związany z polską sztuką, polskim projektowaniem i polskim designem, ale też pozwala trochę ten świat ocalić od zapomnienia. To, co oczywiście z sukcesami robią wszyscy pracownicy i twórcy związani z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. A dzisiaj o tej wystawie opowiadał jej kurator, pan dr Tomasz Mikołajczak, który jest historykiem sztuki, a także pracownikiem Katedry Historii Sztuki i Filozofii na wspomnianej już przeze mnie Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.